Słuchasz polskiego programu SBS.
Oto najważniejsze wiadomości dnia. 379 tysięcy osób zmarło na świecie wskutek koronawirusa. W Stanach Zjednoczonych nie ustają protesty przeciwko użyciu siły przez policję. Rozpoczęło się wewnętrzne dochodzenie policji Nowej Południowej Walii w sprawie użycia siły podczas aresztowania aborygeńskiego nastolatka w Sydney. W Polsce ustawa o wyborach została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Polska podpisała deklarację o zacieśnieniu współpracy z krajami bałtyckimi. Prezydent Donald Trump odwiedził sanktuarium świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie. A oto szczegóły. W Stanach Zjednoczonych nie słabną protesty, pomimo że rodzina George'a Floyda nawołuje do spokoju. Powodem jest śmierć Afroamerykanina George'a Floyda, który zmarł w wyniku brutalnego zatrzymania przez policję w Minneapolis w stanie Minnesota. Demokratyczny kandydat na prezydenta Stanów Zjednoczonych Joe Biden powiedział, że nie będzie rozpalał płomieni nienawiści, jeśli zostanie wybrany w listopadzie. Kandydat na prezydenta Joe Biden oskarżył prezydenta Donalda Trumpa o przekształcenie narodu, tu cytat, w pole bitwy pełne starych urazów i świeżych obaw. John Biden obiecał zająć się niesprawiedliwością, jakiej doświadczają Afroamerykanie, jeśli zostanie wybrany na urząd.
I won't traffic in fear and division.
Nie będę rządził w klimacie strachu i podziałów. Nie będę rozniecał płomieni nienawiści. Będę starał się leczyć rany rasowe, które od dawna nękają nasz kraj. Nie będę wykorzystywał ich do celów politycznych. Oprócz pokojowych demonstracji w wielu amerykańskich miastach dochodzi do napadów i rozbojów. O szczegółach z Nowego Jorku dla informacyjnej agencji radiowej Małgorzata Kałuża.
Witryny sklepowe i drzwi w setkach nowojorskich sklepów obito drewnianymi panelami. Jedne zostały już splądrowane, inne próbują się w ten sposób bronić. Podobnie jest z bankami, aptekami i restauracjami. Zamarła, zdemolowana artystyczna dzielnica Soho. Ludzie są sfrustrowani bezsilnością policji, a policja boi się reagować, aby nie zostać posądzona o rasizm, bowiem większość agresorów to kolorowa młodzież. Wielu z nich, jak informują media, opłacana jest przez różne lewicowe organizacje. Podobna sytuacja jest w innych miastach. W Filadelfii, w stanie Pensylwania, właściciele biznesów uzbrojeni w długą broń stoją przed sklepami. Słynną plazę sklepową Italian Market chronią przed splądrowaniem wynajęte przez właścicieli prywatne biura ochrony. Podobna sytuacja jest w innych amerykańskich miastach. Małgorzata Kałuża, Nowy Jork.
W Sydney około 3000 osób protestowało, solidaryzując się z demonstrującymi Amerykanami przeciwko śmierci George'a Floyda. Protestujący maszerowali z Hyde Parku do parlamentu stanowego, wzywając rząd do zajęcia się przemocą policyjną i rasizmem. Jeden z protestujących, Rodney, powiedział, że rasizm musi się skończyć. Jestem tutaj dzisiaj, aby poprzeć społeczność aborygeńską i Afroamerykanów. Musimy walczyć z rasizmem, bo giną ludzie.
Women are being killed at an alarming rate in both countries, and there needs to be attention to it to stop it.
Protest w Sydney odbył się zaledwie w kilka godzin po tym, jak policja Nowej Południowej Walii poinformowała, że rozpoczęła wewnętrzne śledztwo w sprawie aresztowania aborygeńskiego nastolatka w rejonie Surry Hills. Inny protestujący powiedział, że to, co dzieje się w Ameryce, nie jest odosobnione. Tutaj dzieje się to samo, tylko w subtelniejszej formie, jego zdaniem.
It's just gut-wrenching, the climate of what's happening in America. And it's also happening here in Australia, though it's subtle. The racism is real for me.
Lider Partii Pracy Anthony Albanese uważa, że należy więcej zrobić, aby zapanowała zgoda z rdzennymi Australijczykami. Podczas zamieszek na tle rasowym w Stanach Zjednoczonych uwaga skupiła się również na nierównościach i prześladowaniach, jakich doświadcza tutaj wielu aborygenów. Pan Albanese twierdzi, że jest to niedopuszczalne, a rząd musi zrobić więcej, aby to zmienić.
I'm very disappointed.
Kwestię pojednania ten rząd odrzucił jako zbyt trudną. Źle się dzieje, że w wielu dziedzinach, w wielu sprawach nie zmniejszamy przepaści między rdzennymi a nierdzennymi Australijczykami, powiedział lider opozycji Anthony Albanese.
It is a tragedy that on so many indicators we're not closing the gap between Indigenous and non-Indigenous Australians.
Prezydent Stanów Zjednoczonych Donald Trump odwiedził Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie. Prezydentowi USA towarzyszyła pierwsza dama Melania Trump. Prezydent Trump nie chodzi regularnie do kościoła, ale wielu jego zwolenników tak. W wyborach 2016 roku Donald Trump zdobył 81% głosów białych ewangelistów. Z Waszyngtonu dla Informacyjnej Agencji Radiowej Marek Wałkuski.
Donald i Melania Trumpowie złożyli wieniec przy pomniku polskiego papieża, przy którym stali w milczeniu przez kilka minut. Następnie odwiedzili kaplicę tajemnic światła. Znajdują się tam relikwie krwi Jana Pawła II przechowywane w ampułce umieszczonej w ozdobnym relikwiarzu. Relikwie zostały podarowane przez kardynała Stanisława Dziwisza. Po półgodzinnej wizycie prezydent i pierwsza dama USA powrócili do Białego Domu. Narodowe Sanktuarium Świętego Jana Pawła II w Waszyngtonie zostało otwarte w 2001 roku. Jest ono nie tylko miejscem modlitwy, ale również centrum edukacyjnym na temat papieża Jana Pawła II oraz katolicyzmu.
Policja pobiła reportera oraz operatora kamery telewizji australijskiej 7 w czasie, kiedy relacjonowali demonstrację na placu Lafayette w Waszyngtonie. Policja oczyszczała teren z demonstrantów, aby umożliwić prezydentowi Trumpowi przejście do pobliskiego kościoła i pozowanie do zdjęć, trzymając Biblię. Dziennikarka Amelia Brace powiedziała telewizji 7, że było to przerażające doświadczenie. Dodała, że ona i operator kamery są w złym stanie. Australijska ambasada w Waszyngtonie skontaktowała się w tej sprawie z Departamentem Stanu USA. Ambasada australijska rozumie, że kanał 7 telewizji złoży formalną skargę policji. Według najnowszych danych gospodarka Australii skurczyła się w marcu o 0,3%. Okres ten obejmuje letnie pożary buszu i wczesne stadia pandemii koronawirusa. Wzrost w roku budżetowym jest obecnie najniższy od czasu światowego kryzysu finansowego w 2008 roku. Mimo to federalny minister skarbu Josh Frydenberg twierdzi, że dane z kwartału marcowego pokazują, że australijska gospodarka jest bardzo odporna i dobrze sobie radzi w skali globalnej. 379 tysięcy osób zmarło na świecie wskutek koronawirusa, podaje amerykański Uniwersytet Johna Hopkinsa, który zajmuje się monitorowaniem pandemii. Liczba zakażonych na globie to prawie 6,5 miliona, a wyleczyć udało się niemal 3 miliony osób. W Australii pełna liczba zarażonych na dziś to 7221 osób. Wyzdrowiało 6625 osób. Zmarły 102 osoby. W ciągu ostatniej doby odnotowano 17 nowych przypadków zachorowań na koronawirusa, w tym 10 w Wiktorii, 6 w Nowej Południowej Walii i 1 w Queensland. W Polsce do tej pory koronawirus potwierdzono u 24 395 osób. Zmarło 1092 osoby, a 11 726 pokonało chorobę. W Tokio zaledwie tydzień po złagodzeniu ograniczeń są obawy przed drugą falą przypadków koronawirusa. Chiny znacznie opóźniły ujawnianie informacji o koronawirusie, powodując dużą frustrację wśród przedstawicieli Światowej Organizacji Zdrowia, WHO, z powodu nieotrzymania danych potrzebnych do walki z pandemią koronawirusa, dowiedziała się agencja Associated Press. Pomimo pochwał WHO, w rzeczywistości Chiny przez ponad tydzień wstrzymywały się z opublikowaniem genomu wirusa po ustaleniu tych informacji przez 3 rządowe laboratoria. Z dziesiątek wywiadów i dokumentów wewnętrznych wynika, że winna temu była ścisła kontrola informacji i konkurencji w chińskim systemie zdrowia publicznego, podaje Associated Press. Wszystko to działo się w czasie, gdy wybuch epidemii mógł być prawdopodobnie spowolniony, pisze Associated Press. W ostatnich tygodniach prezydent USA Donald Trump ostro krytykował WHO za rzekomą zmowę z Chinami w celu ukrycia skali kryzysu związanego z koronawirusem. Nagrania sugerują, jak zauważa Associated Press, że zamiast zmowy z Chinami, jak to określił Trump, WHO była utrzymywana w niewiedzy, gdyż Chiny przekazywały jej minimalną ilość informacji wymaganą przez prawo. W ubiegły piątek prezydent Trump zerwał relację z organizacją WHO, narażając ją na utratę około 450 milionów dolarów, które co roku USA wpłacały jako największy pojedynczy donor. Chiński przywódca, prezydent Chin Xi Jinping, zapewnił, że jego kraj zawsze przekazywał informacje WHO i światu, jak to ujął, w najbardziej odpowiednim czasie. I obiecał wydać w ciągu najbliższych 2 lat 2 miliardy dolarów amerykańskich na walkę z koronawirusem. Przechodzimy do wiadomości z Polski. Ustawa o szczególnych zasadach organizacji wyborów powszechnych na prezydenta Rzeczpospolitej Polskiej została opublikowana w Dzienniku Ustaw. Wcześniej podpisał ją prezydent i przyjął Sejm. Parlamentarzyści zgodzili się na część senackich poprawek. Przepisy umożliwiają głosowanie korespondencyjne, ale też w tradycyjnej formie. Wśród przyjętych przez posłów poprawek jest kilka zmian ułatwiających głosowanie Polakom za granicą, ułatwienia dla niepełnosprawnych, takie jak nakładki w alfabecie Braille'a, czy dostarczanie im bezpośrednio pakietów wyborczych, a nie do skrzynek pocztowych. Sejm zgodził się na przekazanie Państwowej Komisji Wyborczej kompetencji w kwestii wprowadzania głosowania wyłącznie korespondencyjnego na terenie gminy, gdzie doszło do nagłego i znacznego pogorszenia sytuacji epidemicznej. Taką decyzję będzie można podjąć nie później niż 7 dni przed wyborami. Odrzucono poprawkę określającą, że komitety wyborcze będą miały co najmniej 10 dni na zgłoszenie nowego kandydata na prezydenta od dnia ogłoszenia przez marszałka Sejmu terminu wyborów. Nie zgodzono się na poprawkę, która umożliwiała wyrażenie poparcia dla nowych kandydatów elektronicznie poprzez platformę ePUAP, nie tylko pisemnie na liście. Polska podpisała deklarację o zacieśnieniu współpracy z krajami bałtyckimi. Minister spraw zagranicznych Jacek Czaputowicz podpisał wczoraj w Tallinie odpowiednią deklarację z szefami dyplomacji Litwy, Łotwy i Estonii. W podpisanej deklaracji zaznaczono m.in., że dla Polski i krajów bałtyckich ważne są budowanie wspólnych szlaków transportowych, ochrona kluczowej infrastruktury, takiej jak sieć 5G oraz współpraca ze stacjonującymi w rejonie wojskami amerykańskimi. Ministrowie nie wykluczyli też, że do wakacji poluzowane zostaną ograniczenia na granicach. I pogoda na najbliższe dni dla stolic stanowych. W Perth jutro i w sobotę częściowe zachmurzenie, w piątek słońce, maksymalnie 23 stopnie. W Adelaide jutro i w piątek słonecznie, w sobotę częściowe zachmurzenie, maksymalnie 16 stopni. W Melbourne jutro i w piątek słonecznie, w sobotę przelotne opady, maksymalnie 14 stopni. W Hobart jutro słońce, w piątek deszcz, w sobotę pochmurno, maksymalnie 14 stopni. W Canberrze od jutra do soboty poranne przymrozki, w ciągu dnia słońce, maksymalnie 13 stopni. W Sydney jutro zachmurzenie, w piątek i w sobotę słońce, maksymalnie 19 stopni. W Brisbane od jutra do soboty pochmurno, maksymalnie 23 stopnie. W Darwin słońce i ciepło, 31 stopni. W Alice Springs słońce i maksymalnie 20 stopni.
Polub nas na Facebooku. Udostępnij innym, skomentuj. Bądź z nami na polskim Facebooku SBS.